Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Jacek Godek jest dziś naszym gościem. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Nie po raz pierwszy, bo po raz drugi spotykamy się o tej właśnie porze, żeby poczytać razem. Ostatnio skupiliśmy się na twoich tłumaczeniach prozy islandzkiej, chociaż mowa też była o sagach, a dzisiaj to sagi, dobrze? Bardzo przypomnę, że można to wszystko znaleźć w internecie, że udostępniasz za darmo na razie wszystkim chętnym i zainteresowanym i tłumaczysz na bieżąco. A liczba ich 44.
Znaczy 44 to jest sag, zdaje się, islandzkich, tych o Islandczykach, jakby takich, no nazwijmy je historycznymi, ale są jeszcze legendy, których jest tam ileś set. Są inne jeszcze kategorie utworów, na przykład opowiadania o elfach.
I to też masz w planie?
Tak. Rozumiem. Tak, ja chcę całe średniowiecze islandzkie na polski przetłumaczyć.
No to plan, powiedziałabym, niezły, skromny dosyć.
Dosyć skromny.
Ale jednocześnie jesteś nieustannie w kontakcie ze światem dzięki internetowi.
Tak.
Prawda? Myśmy się urodzili w erze jeszcze sprzed internetu. Nie wszyscy potrafimy z niego korzystać, ale widzę, że tobie się to doskonale udaje. Ja zresztą przyznaję, że też impuls do tego, żeby się dzisiaj tutaj spotkać i porozmawiać, wynikł z maila właściwie, którego dostałam. Nie do końca go zrozumiałam, bo to jest bardzo dużo takich słów trudnych, co to ja nawet nie będę próbowała przeczytać, o takie, co to znaczy? Jest chyba imię, nazwisko jakieś, a to nie...
Al-Sher Yagwody to jest najwyższy kapłan.
Aha, no więc jakiś najwyższy kapłan chce otworzyć świątynię, tak, jesienią. Asatru, czyli to jest...
Asatru to jest no, ta wiara pogańska, że tak powiem, przedchrześcijańska.
Skandynawska
czyli wiara, tak.
Mm-hmm. No i
notabene
co?
W Polsce też są Asatryjczycy, bo tak to się nazywa, i oni w chwili obecnej, z tego co wiem, pracują nad zarejestrowaniem Związku Wyznaniowego. Mm-hmm. Także w Polsce też będą, tyle że nie będą mieli świątyni. No, to będzie pierwsza świątynia od średniowiecza zbudowana tego wyznania. Ona ma zostać otwarta na jesieni przyszłego roku.
No i piszesz tutaj lekko poruszony, że wyznawcy prastarej wiary nordyckiej z zamorskich krain przyjadą, aby ją zbezcześcić.
Tak, dlatego, że Asatryjczycy, Islandcy słyną z tego, że są bardzo tolerancyjni i udzielają ślubów osobom tej samej płci, a odłam neopogan, taki, który jakby całą swoją ideologię buduje na tym, w jaki sposób zniekształcił tę wiarę Hitler i jego koledzy. A jak pamiętamy, oni wysyłali homoseksualistów do obozów koncentracyjnych. No, jakby oni się z tym nie zgadzają i chcą to bezcześcić. Natomiast mnie bardzo poruszyło co innego. Mianowicie taki fakt, że tam się pojawiły setki jakby takich wyrazów wsparcia i to z tego
wpisów
świata.
Tam, wpisów po prostu, no, tak? No. Ale jest już jakiś odruch w drugą stronę? Spotkałeś się z...
Nie. Nie, ja tego nie śledzę aż tak bardzo, natomiast ja po prostu się z nim przyjaźnię. Myśmy razem do szkoły chodzili podstawowej z tym najwyższym kapłanem, notabene znakomity kompozytor, laureat Europejskiej Nagrody Filmowej za muzykę do filmu. Także to jest taki łebski chłopak, no, taki ojciec chrzestny Björk, no, powiedziałbym nawet.
On to traktuje jako wiarę, religię, czy tak etnograficznie, że tak powiem?
On to traktuje bardzo poważnie. Bardzo poważnie. Mniej może jako jakby taką, nie jest to sfera aż tak duchowa, co bardziej jakby taka ideologiczno-kulturowa. Mhm. Oni się tam spotykają co jakiś czas, odprawiają te swoje bloaty i starają się jakby no, kultywować tę średniowieczną, przedchrześcijańską tradycję.
W tych sagach, także w tych, które już są przetłumaczone przez ciebie, można znaleźć jakieś ślady obrzędów, prawda? Jakieś sygnały, co tam mogło kiedyś być, chociaż sagi właściwie powstały już w okresie chrześcijańskim.
One powstały wszystkie, a na pewno większość ich w okresie chrześcijańskim. I to znakomita większość. Ja nie wiem, czy może jedna powstała przed przyjęciem chrześcijaństwa. Ale nie sądzę, dlatego że Islandczycy przyjęli chrześcijaństwo w roku 1000, a sagi są z XI-XII wieku, także i XIII, także wydaje mi się, że raczej powstały już w okresie chrześcijańskim, chociaż odnoszą się jakby do czasów przedchrześcijańskich.
Są jakieś obrzędy, jest magia.
Tak, są obrzędy, jest magia. Teraz notabene w lipcu, czyli w tym tygodniu, opublikuję sagę taką, w której jest bardzo dużo tych obrzędów. Bo to taka saga, która najwięcej jakby mówi o tych asatryjskich czy pogańskich obyczajach. Mhm. Nie ma tego przesadnie dużo, ale trochę jest. Trochę jest i jakby też pokazuje konflikt trochę na tym tle między chrześcijaństwem a religią pogańską. No, ciekaw jestem odbioru.
O kobietach też tam będzie?
Tak. O kobietach jest w każdej sadze, w różnych, że tak powiem, w różnych konfiguracjach. W tamtej sadze będzie szczególnie ciekawy taki fragment o czarach związanych właśnie z pogaństwem.
Ale a propos tego, nie powiem oczekiwanego, ale grożącego nam zbezczeszczenia, to na blogu ty wpisałeś taką notatkę dosyć obszerną o stosunku do homoseksualizmu.
Tak, tak.
Właśnie w tych czasach, kiedy ci bohaterowie sag żyli, bądź kiedy były spisane. To żyli to X, XI wiek, a spisane XIII, XIV.
Tak, tak, mniej więcej tak. Tam raz tylko chyba w Gula Things Loch jest, czyli w norweskim prawie jest wzmianka o tym, że seksualizm jest karany, przy czym seksualizm wśród mężczyzn, no kobiety jakby nie są w ogóle podmiotem tego prawa, jest wzmianka i tam są oni karani wygnaniem, ale to jakby wynika wszystko z chciwości. No, jeżeli ktoś jest wygnany, to zostawia swój majątek, a wtedy można ten majątek przejąć. No, to, natomiast sam akt homoseksualny jakby do tego się nie odnoszą. Mhm. W późniejszych, w islandzkiej szarej gęsi, czyli Graugeis, no jest taka księga, ona chyba też z XII wieku jest, to są prawa. I tam też mówi się o, też nie tyle jakby o homoseksualizmie, co o tym, że tam są wymienione trzy słowa, za które można zabić. Za które grozi wygnanie, albo można też zabić.
Znów jakby... Czyli obrażając mężczyznę, insynuując, tak, że on tak, właśnie tak, coś tak, takiego, tak. Tak?
Ale z kolei w takim podstawowym piśmie jakby tych Asatryjczyków, czyli w Eddzie, jest taki poemat, w którym Loki, jeden z takich pomniejszych bogów, wykłóca się z Odynem i tam insynuuje jakby Odynowi, że praktyki homoseksualne i ten temu nie zaprzecza. W związku z czym jakby to należałoby przez ten pryzmat też spojrzeć na to. Ewidentnie jakby to nie jest czyn nieobyczajny.
Wikingowie gwałcili wszystkich.
Gwałcili tak wszystkich, bez względu, tak, bez względu na płeć, więc i mężczyzn w podbitej Francji na przykład, w Paryżu też gwałcili.
Te sagi, teksty, które tłumaczysz, bo czasem zastrzegasz, że to nie jest saga, że to bardziej legenda, albo bardziej jakaś inna historia, nie pamiętam tych słów.
To wszystko się nazywa saga po islandzku, po prostu saga to tam znaczy historia. No.
Mhm. I jest tutaj taka, ja wybrałam z niej fragment, która jest chyba przez ciebie określona właśnie jako legenda,
tak, baśń, tak,
coś takiego. I jeden z bohaterów tej baśni trafia do jaskini, gdzie trolica, trolka, nie wiem, no, coś takiego tam. Ja wiem, że przygotowałeś też swoje fragmenty i będziemy je czytać. Natomiast ten, ja dzisiaj, ponieważ pierwszy raz na niego natrafiłam i tak mi się spodobał, zwłaszcza opis tej nieszczęsnej kobiety, bo to się później okazuje, tego już tu nie ma, że jest to piękna kobieta, po prostu przemieniona w takiego potwora. Ale jak w ogóle można sobie takiego islandzkiego trola płci żeńskiej wyobrazić, proszę bardzo.
To jest rozdział 4. Wybryki Gridy. Po drugiej stronie fiordu znajdowała się jaskinia, którą rządziła pewna trolica imieniem Grida, przerażająca. Itlugi dobił do brzegu, uwiązał swą łódkę, zszedł na ląd i wszedł do jaskini. Był już wieczór. Usłyszał ciężkie stąpanie. To Grida wracała do domu. Spytała go o imię. Odparł, że nazywa się Itlugi i zdało mu się, że zamieć śnieżna czy ulewa leci jej z nosa. Wydzielina zwisała nad wargami. Miała brodę, a na głowie była łysa. Ręce przypominały orle szpony, oba rękawy nadpalone. Kapota, którą miała na sobie, z tyłu sięgała jej nie dalej niż do lędźwi, a z przodu aż do stóp. Oczy miała zielone, czoło szpiczaste, szerokie uszy oklapły. Nie można było uznać jej za piękność. Itlui oznajmił, że przyszedł do niej po ogień. Grida odparła. ode mnie żadnego ognia nie dostaniesz, chyba że trzy rzeczy prawdziwie powiesz, a jeśli zrobisz to szybko, prześpisz się z moją córką, a gdybyś nie chciał, to wszystko mi jedno, czy Björn zamarznie na śmierć. I Tlugi przystał na to. Po chwili wchodzi niewiasta. Jest tak piękna, że piękniejszej Itlui nigdy w życiu nie widział. Zobaczywszy ją, zaraz zapałał do niej wielką namiętnością. A ona była raczej cicha i małomówna. W tej sytuacji odezwał się Itlui. Zależy mi bardzo, żeby szybko wyznać te trzy prawdziwe rzeczy, zaczął. Twoja jaskinia wysoka i szeroka i większego, ni solidniejszego domu nigdy nie widziałem. Ponadto nos masz tak wielki, że w życiu nie widziałem nikogo mniej urodziwego niż ty. Jesteś tak czarna, że piękne się zdaje twoje klepisko. Nigdy nie widziałem marniejszej kreatury, a córka twoja zaiste piękniejsza. Wielka jest między wami różnica i to potwierdzi każdy, kto was zobaczy. Grida odparła. W istocie ani chwalić, ani komplementować mnie nie chcesz, ale też nie myślisz o mnie aż tak źle, jak mówisz. Teraz jednak przyszła kolej, byś położył się w łożu z moją córką i robił wszystko, czego tylko zapragniesz, bo ona bardziej ci się spodoba niż ja. To już szybko pójdzie, skończyła i żadne gadanie niepotrzebne. Itlui przytaknął. Podchodzi do łoża i rzuca szaty, a starucha córce swojej posługuje. Oboje znaleźli się w łożu. Itlui odwrócił się do niej czule, a ona nie okazuje żadnej radości. Wtedy Grida łapie Itlugiego za włosy i ciągnie na krawędź łoża. W drugiej ręce trzyma obnażony miecz, bardzo błyszczący, i przykłada Itlugiemu do głowy. Ten zamarł bez ruchu. Grida wściekle wycedziła. Słuchaj ty, zły synu wojaka, naprawdę myślałeś, że chcę, abyś zbezcześcił moją córkę? Nie, odpowiedziała sama sobie, zaraz śmierć cię tu czeka. Wtedy Itlui przemówił. Moje serce nigdy nie znało lęku, dlatego przyszedłem do twojej jaskini. Tak los chciał, a że nikt więcej niż raz nie umiera, nie straszne mi twoje słowa. Usłyszawszy to, puściła go Grida. Odwrócił się do swojej Bogdanki, bardzo zadowolony. I kiedy uprawiał z nią największe czułości, Grida owinęła sobie jego włosy wokół dłoni, pociągnęła ku krawędzi łoża i ponownie miecz do głowy przyłożyła. Odważny jesteś, ale teraz umrzesz. Itlui znów odpowiedział, że nie boi się śmierci. Skwitowała to śmiechem. Jeszcze w życiu nie spotkałam nikogo, kto by się nie bał śmierci. Poza tobą śpi, zatem śpi dobrze. Jeszcze raz zwrócił się Itlui do swojej kobiety pełen czułości. Wtedy Grida znów do łóżka podbiegła i pociągnęła go na krawędź. Podniosła miecz, a wyglądała przerażająco. Wszystko jednak skończyło się jak przedtem. Itlui zapewnił ją, że nie czuje strachu. W końcu więc rzekła. Nie jesteś jak inni, w twoich żyłach nie ma strachu, nie lękasz się. Daruję ci zatem życie, a wraz z nim moją córkę imieniem Hilda. A i tak nie jestem w stanie wynagrodzić ci twojej przysługi, bo wybawiłeś mnie z wielkiej opresji. W ten sposób zamordowałam, uśmierciłam już wielu mężczyzn. Wszyscy bali się mego przerażającego miecza. Ubiłam 16 zdrowych chłopów, a przecież nie jest to zadaniem białogłowy. Teraz opowiem ci sagę mojego życia, a ty słuchaj.
Taka bajka trochę.
Bajka. Wiele sag to są takie, zwłaszcza tych takich legend, to są takie bajki. No. Dlatego w przyszłym miesiącu chcę bajki postawić na bajki i opublikować 7 czy 8 bajek islandzkich, takich też gdzieś tam ze średniowiecza.
Ale Itlui, tak to się mówi?
Tak.
W życiu bym tak nie przeczytała tego, co tu jest napisane.
Na pewno nie.
Sorry. To jest taki wzorzec, który się powtarza. W kilku sagach przynajmniej ja na to trafiłam, że on jest przyjacielem królewicza. W ogóle takie męskie pary, prawda?
Tak, jakiś
dziedzic bardziej szlachetny i taki, którego on koniecznie chce mieć za towarzysza. Czasem są to bracia przyrodni, a
czasem obcy ludzie.
I zazwyczaj wbrew światu, a w każdym razie wbrew królowi, oni chcą być razem. I razem wikingują.
Tak, i tutaj też jest sytuacja analogiczna. Tyle, że tam z kolei jest, jakby wypływa z tym swoim totumfackim, ale z nimi jeszcze król wysyła takiego Björna właśnie, właśnie, który ma ich, no jest takim...
Bardzo skuteczny, ale i bardzo groźny.
Tak, takim groźnym czarownikiem, który ma chce go wysadzić z siodła, że tak powiem.
I napisałeś, że to publikujesz jako bonus. Dlaczego? Dlatego, że to był
taki miesiąc, w którym dwie opublikowałem.
Aha, dobrze. A teraz cały czas pracujesz jeszcze? Nie, już się skończyła chyba praca tłumacza nad tą sagą Mieszkańców i teraz powiedz...
Z Eyry, tak.
Eyry, no to nawet podobnie.
To jest taka saga, w której dużo jest takich właśnie odwołań do starych obrządków przedchrześcijańskich. Też bardzo krwawa, bo to takie dwa zwaśnione rody, trochę Montecchi i Capuletti, tylko że nie ma tu jakiejś takiej zdecydowanej miłości. Natomiast są to dwa mocno zwaśnione rody, które jakby przez te 100 tam ileś stron tej sagi się ze sobą wadzą, choć na początku są nawet ze sobą tak dosyć blisko zaprzyjaźnione. I jeden z tych rodów przechodzi na chrześcijaństwo, drugi pozostaje przy starej wierze. No, to jeszcze jakby jest taka dodatkowa oś konfliktu. Chociaż oczywiście generalnie chodzi o spadki, ziemię.
Mm. Tu się pojawiają takie właśnie sytuacje przejścia na chrześcijaństwo albo takiego właśnie podziału, ale to wszystko bardzo łagodnie wygląda.
Tak, bo to tam dosyć
nagle
łagodnie...
Nagle się pojawia, że pokropiony wodą i ten już pokropiony. Tak, a właściwie tak. W życiu to nic nie zmienia.
To znaczy, prawda jest też taka, że pokropionym wodą można było być poganinem i jakby... Bo to też był, nie powiem chrzest, ale obrządek taki, nie wiem, nadawania imienia.
Mhm, ale to się pojawiło gdzieś tam, jak czytałam, właśnie w sytuacji przejścia na chrześcijaństwo jakiegoś.
Natomiast,
rodu.
Bo tam bardzo łagodnie Islandczycy przeszli na to chrześcijaństwo. Tam w 1000 roku był nawet jakiś taki okres, kiedy można było potajemnie wyznawać starą wiarę i jakby nikt się w to nie wtrącał. Także oni dosyć płynnie to przeszli. Nie było jakichś wojen religijnych, jakichś tam ofiar w ludziach. Specjalnie, także to dość pokojowo to przeżyli.
To wyjaśnij mi proszę teraz, ja cały czas tak staram się nie mówić tego, co jest napisane w języku mnie nieznanym, to jest tytuł tej sagi.
Osörtlim Fachtur, czyli saga Hjedyna i Höfniego.
No, coś takiego,
no, tak, mniej więcej.
Tak. Bo ty objaśniasz też, dajesz jakieś takie objaśnienia do tych tłumaczonych swoich tekstów. I to i tak, spisana przez dwóch chrześcijańskich księży, prawda? A tak. W samej treści pojawiają się postaci, co prawda już nie boskie, bo to są niby bohaterowie, ale jest Odyn, tak?
Z czterema
karłami, które bardziej przypominają takich krasnoludów, jak u Tolkiena występują. Takie stwory nieludzkie, nie do
końca. Tolkien od nich sak czerpał wzorce.
Czyli to jest ta mitologia, którą oni opisują, księża opisują w jakiś taki sposób fabularny.
Tak,
im to nie przeszkadza.
Bo każdy naród ma jakieś swoje tam opowieści. No, jak u nas ku pokrzepieniu serc pisywał Sienkiewicz, tak tam w tym odległym czasowo w średniowieczu i terytorialnie na tej dalekiej wyspie, gdzie przez pół roku jest ciemno, no oni musieli czymś się zajmować. No i w ten sposób jakby taka wyrosła tradycja tych opowieści, które potem spisano jako sagi.
Ten naszyjnik jest tutaj taką piękną rzeczą, takim artefaktem tajemniczym,
tak.
Prawda? No i różne magiczne sytuacje, które się pojawiają też w tych opisach. Są ludzie, którzy zmieniają skóry na wilcze na przykład,
na
niedźwiedzie.
To jest jakby takie trochę zagadnienie, we współczesnych pismach twierdzi się, że są to była nie tyle zmiana skóry, co... No akurat ci z północy jedli grzyby, no stawali się berserkami w walce, wpadali w jakiś taki szał, no i stąd może gryźli tarcze, bo to takie jest symptomatyczne bardzo, tak, żeby pokazać, jaki to on jest ostry, krawędź tarczy przygryzał. Zresztą w jednej sadze jest śmiesznie opisane, jak spotyka się bohater z takim berserkiem i ten siedzi na koniu, a ten bohater jakby wstawia się za jakiegoś malutkiego, no, którego ten berserk nęka i okrada. Już nie pamiętam dokładnie, ale córkę jego mu chce odebrać. No jakieś takie rzeczy. I tenże bohater w imieniu tego malutkiego gospodarza chce się pojedynkować. Przyjmuje jakby wyzwanie na pojedynek. No i ten berserk tam zagryza te tarcze. I w momencie, kiedy ten ugryzł te tarcze, nasz bohater kopnął tę tarczę od dołu i rozwalił mu szczękę. i już był poważny. Natomiast, jak mówię, współcześnie się ten stan przypisuje takim jakby właściwie zażywaniu grzybów halucynogennych przed walką. Tak się to tłumaczy teraz.
Ty oglądasz ten serial Wikingowie?
Nie, ja nie oglądam.
Nie, no ja też nie, myślałam, że o tym sobie pogadamy.
Ale też z kolei, jak wspomniałaś o tym, że to jakby mi też daje takie możliwości, żeby dodatkowych kontaktów z ludźmi na świecie, w internecie, to też takie miałem pytanie od czytelników. Przysłali mi linka do fragmentu filmu, gdzie tam wykrzykują ci przed atakiem na Paryż, ci Wikingowie dowodzeni przez Flossiego wykrzykują jakieś okrzyki wojenne. No ja to posłuchałem, bo chodziło o to, czy one jakby, czy artykulacyjnie dobrze są wymawiane. No specjalnie tam zarzutów do tego nie miałem, bo się przygotowali, tylko mnie zdziwiło, że wyjęli z jakiejś takiej przepowiedni dwuwiersz, twórcy filmu, który się, ja to właśnie nijak nie ma do... Znaczy, do ataku jest, tylko że jakby on mówi o zagładzie świata, a nie o... Jakby nie nadaje rytmu do walki, tylko do... No, nie wiem, taka Ewangelia świętego Jana. No, to tak bym to... Ja nie do końca wierzę, że się udało zebrać kiedykolwiek w historycznych czasach taką armię Wikingów, jak tam niekiedy występuje. No.
Ale jeden z tych bohaterów w sagach się pojawia.
Tak, jest Ragnar Lodbrok i to jest... Ja sagę o nim przetłumaczę i opublikuję we wrześniu, bo czuję, że powinienem to zrobić dla wszystkich, którzy oglądają ten serial.
Ostatnio, kiedyśmy się spotkali, to przeczytałeś też jako taki bonus, trochę taki fragment. Ja aż się bałam trochę, myślę, czy to... Albo 22 i same metafory właściwie. A że sytuacja jednoznaczna i wyobraźnię uruchamia, no to inna sprawa. To Bossi chyba był bohaterem.
Tak.
Ja później tę sagę tam przeczytałam całą. On to powtarzał. To znaczy za każdym razem to, co tam nazwał wojownikiem, jak to było...
Nie, tam był Jarlem, tak? Hartował Jarla.
Tak.
Potem zdaje się, ja to chyba nawet mam tutaj z sobą, poił źrebaka.
Tak, tak. I jeszcze
i potem
jest
jakoś tam
nazwał to, tak.
Tak.
No w każdym razie korzystał chętnie z gościny, jeśli w domu była córka.
Tak, ale to taki trochę, wiesz, taki trochę szpieg.
No tak.
Bo on jakby zawsze...
Bo nawet tam piszesz, bardzo mi się to sformułowanie spodobało, że piękna i dobrze poinformowana.
Tak,
i
tak.
To zawsze była taka dziewczyna, tak. Ona była dobrze poinformowana, chętna.
Tak.
Z pewnym takim dystansem, ale chętna.
I fajnie się im, fajnie sobie te noce spędzali, no tak w gruncie rzeczy, jeśli wierzyć opisowi. Ale to taki, nie wiem, taki trochę szpieg ten Bossi, taki, no taką miał już trochę współczesną metodę, wiesz, szpiegowania, Mata Hari. James Bond
właśnie, tak. To bardziej tutaj jako mężczyzna, ale te kobiety były mu szalenie uległe. No on był chyba troszkę wyżej urodzony, może nie wiem, w każdym razie ostatnia z nich podprowadza mu, że tak powiem, księżniczkę, prawda?
Tak,
i w pewnym sensie umożliwia ich małżeństwo,
tak,
w każdym razie
tak.
Porwanie tej księżniczki, tak. Więc absolutnie jest poddana i oddaje swojego Jarla.
To co czytamy?
Tak, poczytajmy.
To poczytamy tego? Dobrze. To jest rozdział 11. Bossi i nowiny z Glajsy Wetlicz. Wypada teraz powiedzieć, że Herryt i Bossi wrócili do Gotlandii pół miesiąca po tym, jak odpłynęli stamtąd Siggeir i jego ludzie. Zatęsknili za swoim zmarłym przyjacielem, ale przemyśleli swoje położenie i Bossi zwrócił się o radę do ojca. Ten stwierdził, że jest już zbyt późno na zwołanie pospolitego ruszenia, że raczej powinni ratować córkę królewską przemyślanym głęboko działaniem i niespodziewanym natarciem. Poradził im obsadzić statek 30-osobową załogą. Tym razem miał z nimi popłynąć Smith i to on miał odpowiadać za wyprawę. Stary udzielił im wielu rad, podobnie jak Bystla. Wypłynęli, gdy byli gotowi. Smithowi, który sterował, znakomicie sprzyjały wiatry i podróż minęła szybciej, niż można się było spodziewać. Nadspodziewanie więc szybko przybyli na wschód do Glajsy Wetlicz i zakotwiczyli w zaciszu dzikiej puszczy. Smith zamaskował statek specjalnym hełmem. Herryt i Bossi zeszli na ląd. Trafili do małej, nędznej chatki. Mieszkał tam starzec z żoną. I mieli piękną, dobrze poinformowaną córkę. Wieśniak zaproponował im nocleg, a oni z tego skwapliwie skorzystali. Warunki mieli dobre. Łoże wygodne, a stół porządnie zastawiony. Dostali piwa. Gospodarz był skromny i nienachalny. Jego córka bardzo gościnna polewała gościom. Bousy tryskał doskonałym humorem, delikatnie się do niej wdzięczył, a ona odpłacała mu tym samym. Wieczorem odprowadzono ich do łoża i kiedy zgasły pochodnie, Bousy Bagi podszedł do posłania gospodarzowej córki i uniósł pościel. Spytała, co się dzieje, a Bousy Bagi się przedstawił. I czego tu szukasz? Spytała. Chcę napoić żrebie w twojej beczce z winem, odparł. A czy to możliwe, mój panie? Zdziwiła się. Nie przywykł do takich źródełek jak moje. Podprowadzę go, wyjaśnił. A jeśli nie będzie chciał pić inaczej, to go wepchnę. A gdzie twoje żrebie, serdeczny przyjacielu? Pomiędzy moimi nogami, kochana, odparł. Weź go, ale ostrożnie, bo bardzo nieśmiały. Chwyciła go za kuśkę, pogłaskała i rzekła. Trączę żrebie, a już kark masz sztywny. Nie bardzo głowę na nim trzyma, odparł Bousy, ale łatwiej mu ją nosić, kiedy się napoi. Czyń, co należy, zachęciła go. Leż jak najszerzej, powiedział, i nie wierć się zbytnio. Bez umiaru źrebie napoił, a potem dał całkiem nura. Córa gospodarza była z tego tak kontenta, iż prawie słowa nie była w stanie z siebie wydobyć. Tylko go nie utop na śmierć. Niech ma, ile zdoła wypić, odpowiedział Bousy, bo nie jestem w stanie przed nim panować, jak się nie napije tyle, co trzeba. Używał, dopokąd mu sił stało, i zatrzymał się na popas. Dziewczyna zdziwiła się, skąd się wzięło tyle wilgoci w jej kroczu, bo całe łóżko pod nią aż się spieniło. Powiedziała, czy to możliwe, że twój źrebak wypił ponad miarę i zwymiotował więcej niż wypił? Coś z nim nie tak, stwierdził Bousy, bo zmiękł niczym flak. Musi pijany, zauważyła. Jak każdy pijak. Na pewno zgodził się. Zabawiali się ile chcieli, a córka gospodarza to na wierzchu była, to pod wierzchem i twierdziła, że nigdy przyjemniejszego źrebaka nie dosiadała niż ten. Wielokroć się zabawiwszy, spytała go, kim jest, a on prawdę jej powiedział i spytał, co słychać w kraju. Ona na to, że najnowsza wieść taka, iż bracia Hrajrek i Sygeir odnaleźli Chlejdę, królewską siostrę, i zabili króla Hrinka w Gotlandii. A tak sławni po tej wyprawie, że w całym Östervegur nie ma im równych i król oddał swoją siostrę Sygeirowi, choć wbrew jej woli. A wesele ma się odbyć w ciągu 3 nocy. Tak są ostrożni, że mają szpiegów na każdym trakcie i w każdej przystani. Nic nie jest ich w stanie zaskoczyć, bo boją się, że Herod i Bousy zjawią się po dziewicę. Król kazał wybudować sobie wielki pałac, a w nim 100 drzwi i taka sama odległość zawsze między drzwiami. Ponad 100 ludzi czuwa między każdymi drzwiami, 2 strażników przy drzwiach i nikomu nie wolno wejść, kogo by przy jakichś drzwiach nie znano. A ten, kogo przy żadnych drzwiach nie rozpoznają, zostaje pojmany i zatrzymany pod kluczem, dopóki się nie dowiedzą, kim jest. Łoże stoi po środku komnaty pałacowej i trzeba wejść 5 schodów w górę. Tam spać będą panna młoda i pan młody, a wokół cały hird ma czuwać, by nic ich nie zaskoczyło. A kto jest z królem? Spytał Bousy. Taki, kogo najbardziej poważa? Na imię ma Sigurd, powiedziała. Jest królewskim doradcą, a tak wielkim muzykantem, że nie ma sobie równych, choćby z pochodnią szukać. Ale już najbardziej leży mu harfa. Teraz jest u swej nałożnicy, to chłopska córa, mieszkają tu pod lasem. Ona szyje mu szaty, a on instrumenty swoje stroi. I tak zakończyła się rozmowa tej nocy. Usnęli.
Zadziwiająco dobrze poinformowana, prawda?
No właśnie, bo to, wiesz, mała prowincja, mały kraj, Gotlandia jakaś, czy tam jakiś inny kraj i ten. Ale dobrze poinformowana i uczynna. Uczynna bardzo.
Tak jak wymawiałeś imię tego Bousy, jak tam?
Bousy Bagi.
Bousy Bagi.
Tak się nazywała jego matka.
Aha. Bilbo Baggins mi się skojarzył. On też był włamywaczem smoczej jaskini,
tak,
prawda?
Więc tak, bo to zadziwiające, jak wiele Tolkien czerpał z tych właśnie legend nordyckich.
Co ty tam jeszcze przygotowałeś?
O Jezus,
nie, żeby
Maria.
Zaraz czytać, ale chociaż...
No... Słuchaj, no mam tak, no tak sobie pomyślałem, że bo mam jedną, to też takie trochę jak wikingowie traktowali kobiety,
o,
wiesz?
No to bardzo...
W sensie takim, że i to jest, trochę dotyczy Polski. Trochę dotyczy Polski, bo dotyczy to narodzin Svena Widłobrodego, który, jak wiemy, był mężem Sigridy Storrady, czyli Sigridy Dumnej, a po polsku zwanej Świętosławy, córki Mieszka I.
No już wiemy teraz.
Teraz już wiemy, tak, tak. No co?
Czytamy?
Dobrze. Zerwała się jednak straszna burza i wieczorem zmuszeni byli przybyć do pewnego kmiecia imieniem Atli, noszącego przydomek Czarny. Nie był człowiekiem bogatym, ale przyjął króla z pełną gościnnością. Usługiwała im jego córka o imieniu Aisha, zwana Szwaczką. Była kobietą wielkiej postury i chłopięcej budowy. Spodobała się królowi i zwrócił się do jej ojca. Powiem szczerze, że trudno wyobrazić sobie lepszą obsługę niż ta, którą się nam serwuje, chłopie. Ale jedną rzecz wszelako chowasz przed nami. Twoją córkę Aisę i jej łożnicę. Gospodarz zaś odpowiedział, że według niego nie godzi się kłaść do łoża z kimś takim jak jego córka. Lecz król obiecał mu swoją przyjaźń, gdyby zadość uczynił jego woli. I tak rozwinęła się ta rozmowa, że tej nocy król dzielił łoże chłopskiej córki. Następnego dnia burza ucichła i król wraz z ludźmi zaczęli przygotowywać się do opuszczenia progów gospodarstwa Chtliego. Nim się rozstali, król szczodrze obdarował gospodarza, komplementując i jego córkę. Król wyjechał i dotarł na ucztę, o której wspomniano wcześniej. Długo bardzo biesiadował, a pal na tołki podjął go bardzo bogato. I gdy władca już z uczty odjeżdżał, pożegnał go pal na tołki cennymi i godnymi króla darami. Ten był zadowolony. Nadeszła zima i im bardziej czas mijał, tym bardziej widzieli ludzie, że Aisha Szwaczka zaczęła tyć i puchnąć, jakby brzemienna była. Wziął ją ojciec na rozmowę w cztery oczy i spytał, kto jest sprawcą jej odmiennego stanu. A ona odparła, że żaden inny mężczyzna niż król Harald nie wchodzi w rachubę. Ale nie miałam odwagi nikomu innemu o tym powiedzieć niż tobie. Tak, odparł. Tym bardziej winienem ciebie szanować, im dostojniejszego mężczyznę do siebie dopuściłaś. I mijał czas do rozwiązania. Urodziła chłopca, któremu dano na imię Sven. A patronimik wziął po matce i wołano nań syn Aisy Szwaczki. Traf chciał, że 3 lata później król Harald ponownie zawitał na ucztę na Fionię. I gdy nadjechał, pal na tołki akurat rozmawiał z Aisą, gdyż przybyła tam z synem, jej dzieckiem i Haralda. Teraz, rzekł pal na tołki, staniesz odważnie przed królewskim obliczem, jak tylko on nad kuflem zasiądzie i otwarcie powiesz mu o tym, co ci leży na sercu. A potem przyprowadzisz chłopca i powiesz królowi, że oto przyprowadziłaś tu z sobą chłopca, a nie ma wątpliwości, aby kto inny był jego ojcem, niżli ty, królu Haraldzie. I w jaki sposób by ci król nie odpowiedział, mów odważnie. Ja będę w pobliżu i będę służył ci wsparciem. Zrobiła tak, jak jej poradził. Stanęła przed królem Haraldem i przyprowadziła z sobą syna. Powiedziała dokładnie to, co kazał jej pal na tołki. A skoro tylko skończyła mówić, król natychmiast udzielił odpowiedzi, pytając, kim jest ta kobieta, która tak zuchwale odzywa się do króla i skąd w niej tyle czelności i jak się zowie. Ona zaś na to, że Aisha ma na imię i jest córką pewnego kmiecia w Danii. Na to król. Strasznie jesteś bezczelna kobieta i głupia. Nie śmiej więcej tych bredni powtarzać, jeśli nie chcesz zostać okaleczona. Wówczas wtrącił się pal na tołki. Ona tak mówi, panie, powodowana koniecznością. To nie jest żadna ladacznica czy zdzira jakaś. To porządna niewiasta, zaradna, choć nie wielkiego rodu czy pochodzenia. I sądzę, że mówi prawdę. A król na to: nie spodziewałem się po tobie, Palnatołki, że będziesz mnie łączył z tą sprawą, jak to teraz czynisz. Ale tak to już będzie, odparł Palnatołki. Nie będę sprawiał wam kłopotu, panie, ale we wszystkim traktował będę chłopca jak twojego jedynego syna. A teraz nie mówmy więcej o tym. No i tam się odbyła dalej uczta i rzeczywiście ten Sven, zwany później Widłobrodym, został u Palnatołkiego. On jakby go wychowywał do chyba do 15 roku życia. No a potem on, ten Sven, najeżdżał tego króla Haralda. Ciągle jakby występował wobec niego z kolejnymi, coraz większymi żądaniami, żeby mu flotę zorganizował. No i tak w ten sposób został królem i mężem Świętosławy, córki Mieszka I.
Niesamowite historie, a jednocześnie tak opisane jak powieść najlepsza, prawda? Z dialogami, z emocjami, z suspensem, z dowcipem, z odrobiną poezji czasami.
No właśnie, one są bardzo, bardzo takie... Znaczy to w ogóle jest tak, myślę, że to Islandia jest, jak oni sami o sobie z angielska mówią, Book Loving Nation, bo oni naprawdę kochają książki. I tak to jest już od średniowiecza po prostu.
Ale jak się to tłumaczy? Bo to jest pisane językiem jakim?
No to jest staroislandzki. Chociaż coraz łatwiej mi ten staroislandzki już przychodzi.
Ale z tego tłumaczysz, tak? Nie z jakichś tam... bo domyślam się, że oni to trochę przepisują na bardziej współczesny, czy nie? Znaczy, czy czytają?
Wiesz, ja nie tłumaczę tego, tłumaczę tego z rękopisów. Ja tłumaczę z tego z ogólnie dostępnych źródeł. W związku z tym te źródła są już jakby... No, choćby pisownia jest współcześniona. Czyli ja to tłumaczę z wersji współczesnych, chociaż zachowujących jakby i szyk zdania, i słownictwo średniowieczne.
Czujesz często jakąś taką różnicę właśnie stylu? To tak jest? Bo ja kiedy czytam, to mam takie wrażenie. Czasem bardzo dowcipna składnia, jakieś zdania z pojedynczych słów, takie nagłe przerzutki, kiedy nie wiem, stwierdzenie, że ta rozmowa nie ma sensu, nie zgadzam się na twoje warunki, prawda? Jakieś takie rzeczy dla mnie szalenie dowcipne. I domyślam się, że to jest tak zapisane.
Tak, to jest zapisane. Tak, to jest zapisane. Ja dlatego, jak wspomniałem poprzednio o tym okrzyku wojennym, to... właśnie jest w sagach niezwykle dużo takich bonmotów. I ja bym raczej takiego się spodziewał okrzyku bojowego. Nie ma na przykład... No, można sobie wyobrazić coś takiego, że wysyła jakiś wódz jakiegoś woja do jakiegoś domu, żeby kogoś tam zabił, no. W sytuacji wojennej, prawda? No. I ten wraca, król, ten wódz go pyta, no i co, zastałeś ich w domu? Ja ich nie zastałem, ale mój oszczep zastał na przykład.
Aha,
no to jakby oni w ten sposób się komunikują. No. I tu bym raczej takiej szukał, gdybym był scenarzystą Wikingów, tu bym szukał inspiracji bardziej niż w przepowiedni Wolwy, która jest pismem takim mówiącym o początku i końcu świata. No.
Ale dzięki tobie, tak myślę, wiele osób zbliży się do tych tekstów.
Mam nadzieję.
Zainteresuje. Często dajesz takie odnośniki, wręcz geograficzno-turystyczne, że jak będziecie tam, to tam koniecznie zajrzyjcie, bo to jest to czy tamto. I zgłaszają się też ludzie, którzy chcą się uczyć, tak, islandzkiego.
Tak, to znaczy zdarzyło mi się tak, że jakaś młoda dama zahaczyła mnie na Facebooku i tak żeśmy sobie gadali o tych sagach, o Islandii. No i tak żeśmy sobie gadali, pisali sobie tam te message. No i skończyło się tym, że kawałek piosenki Björk przetłumaczyliśmy wspólnie. No takie zabawy wieczorne.
A o czym tak przy okazji w tej piosence? No to jest taka, w sumie nie wiem, o czym Björk śpiewa.
Taka islandzka piosenka z Medulli. Ja nie wiem, czy w następnym blogu, który opublikuję, nie będzie tego tłumaczenia i tej piosenki. To jest piosenka o, jakby to powiedzieć, o macierzyństwie, o bezpieczeństwie, o cieple, o życiu. Bardzo piękna, śpiewana a cappella z płyty Medulla, nazywa się Vökurö. Ja notabene usłyszałem tę piosenkę kiedyś w finale Lotu nad kukułczym gniazdem w Katowicach. I strasznie,
no
spektaklu, tak? I strasznie mnie to zszokowało. Ale dobre przedstawienie i kończy się piękną piosenką.
Jeszcze coś masz?
Jeszcze, ja mam dużo, mam, dużo mam. Poczekaj. O, bo to jest taki mój ulubiony chyba, znaczy tak, jeden z ulubionych moich bohaterów. I on jakby, ta saga mieści się w kanonie tam czterech, pięciu, sześciu najważniejszych. Razem z Seitlem jest też Grettir. Wielki osiłek, o trochę takim leniuchowatym, tumiwisistycznym podejściu do życia, który boi się ciemności, ale zmaga się świetnie z duchami, walczy i on, tam taki plot jest cały,
że... Wyliczył mu, że ma osobowość schizoidalna, chorobliwe zachowania antyspołeczne, tak? Neuroza traumatyczna, właśnie nyktofobia, czyli lęk przed ciemnością, no i nieproporcjonalny stosunek ogromnego ciała do tego, o czym czytaliśmy wcześniej w pojenia konia. Wyszydzany przez kobiety.
No więc właśnie. I ja mam... Jest tak, że gospodarze z całej prowincji chcą się go pozbyć. Chcą go wygnać. I on dostał karę wygnania większego, czyli tam 20 lat. I wyjechał. Majątku nie dało się zdobyć, bo tam jego brat i jego matka gospodarowali, więc nie dało się tego wytargać w żaden sposób. Ale on wyjechał z tego, znaczy wrócił z tego wygnania i dalej snuł się po okolicy. I w 19 roku jakby tej kary, choć niektórzy mówią, że w 20, zasadzili się na niego gospodarze, do których należała wyspa Drangey. To taka jest piękna wyspa. On tam na końcówkę tego swojego wygnania pojechał, a ponieważ to była jednak ich własność, oni chcieli ją odzyskać, w związku z czym tam zatrudnili czarownicę, żeby go zakleła i żeby udało się go jakoś zabić. I on tam wybył ze swoim bratem i z jakimś takim przygodnym frajlem, czyli niewolnikiem. I siedzieli na tej wyspie i kiedyś zabrakło im ognia zimą, więc trzeba było coś zrobić i on po ten ogień się wybrał w pław, a to jest no, ładnych parę kilometrów ta wyspa od brzegu, fiord zimny, bo to na północy. No i tak to mniej więcej wyglądało. Grettir zaczął przygotowanie do przeprawy. Miał na sobie płaszcz z grubego sukna, wpuszczony w spodnie. Kazał sobie złączyć palce u rąk. Pogoda sprzyjała. Opuścił wyspę późnym popołudniem. Itlui bardzo się niepokoił tą wyprawą. Skazaniec wszedł do wód fiordu. Prąd mu sprzyjał. Pogoda była bezwietrzna. Płynął szybko i o zachodzie słońca przybył do Reykjanes. Wszedł do zagrody w Reykjar i od razu do sadzawki z ciepłą wodą, bo mocno zziąbł. Długo grzał się w wodzie, a potem wszedł do izby. Gorąc panował w środku, bo wieczorem rozpalono ogień, a izba mało przewiewna. Bardzo zmęczony zasnął snem głębokim i leżał tam aż do rana. Późnym rankiem zbudzili się domownicy i naprzód do izby weszły dwie kobiety. Służebnica i córka Bondiego. Grettir spał jeszcze, a pościel zsunęła się z niego na podłogę. Ujrzawszy śpiącego, kobiety rozpoznały, kto zacz. I rzekła służąca: a niech mnie, siostro, oto przybył Grettir Ausmundarson i leży nagi. I niech mnie, jeśli żeber nie ma ogromnych. Ale zdaje mi się, że od dołu jakiś mniej dorozwinięty. Nijak się to nie ma do jego potężnej postury. Po co tak mlesz ozorem? Głupiaś, skąd więc niby masz znać miarę? Zamilknij lepiej, odparła córka gospodarza. Milczeć na ten temat nie mam zamiaru, siostro, uniosła się służebnica, bo nigdy bym w to nie uwierzyła, gdyby mi kto powiedział. Podeszła do niego, przyjrzała się i natychmiast podbiegła do córki gospodarza i wybuchła szczerym śmiechem. Grettir słyszał, co powiedziała. I kiedy jeszcze raz podbiegła do niego, chwycił ją i wydeklamował. Znika flądry znamie. Zimnego we włosach młódź nie chce czuć miecza. Mieczy się nie mierzy. O zakład idę jednak, oręż mój większy od innych, choć i chwalipięty miewają halabardy niemałe. Po czym wciągnął ją do łóżka, a córka Bondiego uciekła. Wtedy znów zaśpiewał Grettir. Małomieczym nazwała mnie ta szwaczka mała. Kłody ciosał mój kordelas, krótko mówiąc, grube. Bardzo długo będę leżał w białym łożu Frei. Masz ochotę mnie opuścić, uniesień, darczyńco? Służebnica krzyknęła w niebogłosy, a wychodząc po wszystkim, nie kpiła już z Grechtyra. Ten zaś wkrótce potem wstał, poszedł do Bondiego Thorvalda, opowiedział mu o swoich kłopotach i poprosił, by go przeprawił na Drangej, co ów uczynił, użyczając mu łodzi. Grechtyr serdecznie podziękował mu za pomoc. No i tak dowiózł łodzią ogień, chociaż jakby wpław przypłynął w drugą stronę. I to autentycznie, znaczy ja tam byłem oczywiście, nie udało mi się dopłynąć do tej wyspy, ale to jest taka wyspa, która, na którą strasznie trudno wejść jest, bo jest niezwykle wysoka i tam było podobno jedno miejsce, gdzie oni mieli jakąś drabinę tam przygotowaną i traf chciał, że ten niewolnik, który tam z nimi przebywał, raz jej nie wziął, starucha klątwę rzuciła, tamci podpłynęli, no i zabili jego brata i o ile mnie pamięć nie myli, tego niewolnika też.
To wszystko jest cały czas żywe tam w Islandii, tak?
Tak,
mówią,
tak.
O tym wiedzą.
Tak, to jest jedna z większych postaci, takich wręcz kultowa postać ze średniowiecza. Mhm. Strasznie dużo jest odwołań do niego we współczesnej literaturze. Jest Hallgrim Helgason napisał taką powieść, która jest poniekąd może, jeśli chodzi jakby o postać czy postawę głównego bohatera, dość zbliżona do tego Hlinura ze 101 Reykjavik. Tyle, że on jest nauczycielem, uczy w jakiejś małej szkole takiej zbiorczej w niedużym miasteczku, w którym właśnie mieszkał Grechtyr. I tam te dzieci zabiera, tę młódź szkolną zabiera na wycieczkę do jego jaskini, tam po drodze jakaś dziewczyna nogę łamie, ktoś coś się dzieje, ale on to jakby w imię tradycji robi. I uważa się za człowieka rozgrzeszonego. No w każdym razie jest to postać, która jest do tej pory żywa w popkulturze, no powiedzmy.
Moglibyśmy tak do rana zapewne.
Tak, na pewno, na pewno.
Możemy odesłać na stronę
tak,
sagi.
Tak, www.e-sagi.pl.
W najbliższym czasie, na dniach pojawi
na
się
dniach,
kolejna.
Tak, saga mieszkańców Zeiry się pojawi. Potem w przyszłym miesiącu mam w planach 8 starych bajek opublikować. I to uwaga, tego też będzie można posłuchać, bo to audiobook też będzie. Tam notabene jest jeden audiobook, saga Gunnlaugga, wężowego języka, który jest do tego takim jeszcze sprytnym, że się zareklamuje audiobookiem.
Bardzo proszę.
Bo to jest audiobook taki z obrazkami. Znaczy jak się go odtwarza na komputerze, to są, ja tam staram się pokazać jak najwięcej tych miejsc, w których się to działo, jakichś tam takich, nie wiem, artefaktów, staram się wyjaśniać co trudniejsze słowa, pokazywać w jakim rejonie to mniej więcej Islandii się działo, także bardzo zachęcam. No, bajki nie będą takim audiobookiem, będą normalnym audiobookiem, ale też myślę ciekawym, bo też dosyć śmieszne one są, bywają te bajki i też pełno w nich troli.
Troli, właśnie tak myślałam, że trole muszą być, nie wiem co tam jeszcze.
I fajnie się je tłumaczy póki co, a myślę, że i czytać się będzie przyjemnie.
To do następnego spotkania.
Do następnego
myślę,
spotkania,
że na bajki trzeba będzie się umówić, może jak się rok szkolny zacznie. To
no właśnie, no właśnie.
Po 10:00
a potem, jak mówię, a potem po bajkach będzie ulubieniec wielbicieli serialu o wikingach, Ragnar Lodbrok i jego rodzina, bo to niezwykła rodzina była, ta ilość jego żon, chyba 3 miał różne. Będąc z jedną, chciał się z inną żenić, ale potem się dowiedział, że ta, którą ma, ona nie jest chłopką, co jakby podejrzewał, tylko jest księżniczką, więc przy niej został. No, ma synów jakichś takich dziwnych, jeden kości nie ma, tylko chrząstkę, jest noszony cały czas. Jeden ma jakieś znamie w oku węża, wizerunek. Jakieś takie to niesamowite, naprawdę. Warto czytać, warto czytać sagi.
Aż ci zazdroszczę, że to wszystko potrafisz. I wiesz, bo ja przyznaję, że jak tak czytam, to czasami się gubię. Te nazwiska, syn tego, córka tego.
Nie, bo to się układa dopiero, jak się człowiek się tego nauczy.
Tego
wiesz.
Zna. Tak. No. Także no wszystko przede mną i przed innymi mam nadzieję, słuchaczami, czytelnikami.
Jakiś jeden czytelnik się znajdzie.
Przybędzie. No. Jacek Godek.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.